Misteria narodzin, życia i śmierci. Esej piąty, czynienie jedni z dwojga. Gdy czytamy lub słyszymy o misteriach chrześcijańskich i doświadczamy wewnętrznego poruszenia, może to być bardzo zniechęcające. Mogliśmy myśleć, że posiadamy już dużą wiedzę, że wiele osiągnęliśmy, i że jesteśmy bardzo zaawansowani na ścieżce odkrywania swojej prawdziwej jaźni. Obecne na firmamencie siły zła dokładają wszelkich starań, abyśmy w to wierzyli. Chcą, żebyśmy pozostawali w iluzji i byli ich niewolnikami niczym Kopciuszek, który na początku bajki poświęcał całą swoją energię życiową na zachowanie swojego naturalnego stanu życia i zaspokajanie zachcianek swojej macochy i przyrodnich sióstr. Gdy tylko stajemy się gotowi na podążanie gnostyczno-chrześcijańską ścieżką misteryjną, stajemy przed prostym, lecz niełatwym zadaniem. Umrzeć wewnętrznie, aby mogło powstać nieśmiertelne ciało. Stanowi to zagrożenie dla ego, które w naturalny sposób koncentruje się na samorealizacji. Jezus w następujących słowach odnosi się do upadku ego, który jest niezbędnym etapem w procesie prawdziwego rozwoju duchowego. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Historia pokazuje, że we wszystkich autentycznych tradycjach duchowych istnieje zawsze podział na dużą grupę osób zainteresowanych ścieżką misteryjną i znacznie mniejszą grupę tych, którzy rzeczywiście nią podążają. Grupy te możemy nazwać kościołem zewnętrznym i wewnętrznym. Jezus odnosi się do nich w słowach, bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Mocno prześladowani francuscy katarzy z XII i XIII wieku odróżniali na przykład wierzących Croyon od tak zwanych dobrych ludzi bonhomme. W przeciwieństwie do kościoła rzymskiego tamtych czasów, mężczyźni i kobiety byli u Katarów równi, tak jak u innych wcześniejszych ugrupowań gnostyckich, na przykład u Manichejczyków czy Esseńczyków. Przedstawiciele obu płci mogli podążać duchową ścieżką i piastować duchowe stanowiska, ponieważ w wymiarze duszy i ducha nie ma żadnej różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną. Harmonijna współpraca między nimi, tak na płaszczyźnie praktycznej, jak i duchowej, jest niezbędna dla rozwoju ludzkości i realizacji planu Boga. Anima i animus. Podział na dwie płcie istnieje jedynie w wymiarze ciała fizycznego i osobowości. W wymiarze osobowości różnica ta jest mniej oczywista niż w wymiarze ciała fizycznego. Każdy człowiek posiada zarówno cechy żeńskie yin o jakości przyjmującej, jak i męskie o jakości twórczej yang. Psychiatra Carl Gustav Jung nazywał kobiecą stronę obecną w każdym mężczyźnie animą, a męską stronę obecną w kobiecie animusem. Według niego archetypy animy i animusa są biegunami zapisanymi w nieświadomości zbiorowej. Zrównoważona osobowość charakteryzuje się między innymi zdolnością do wyrażania w świadomości i działaniu zarówno animy, jak i animusa. Ścieżka gnostyczna prowadzi do czegoś znacznie głębszego i wyższego niż zrównoważenie męskich i żeńskich aspektów osobowości. Jej celem jest sprawienie, aby wymiary duszy i ducha mogły się przejawiać w ciele fizycznym i osobowości, dzięki czemu możliwa stanie się całkowita odnowa, zwana transfiguracją. Bonhomme Katharów, zwani także doskonałymi, parfait, musieli przejść przez bardzo intensywny, trwający co najmniej 3 lata kurs inicjacyjny. Przeprowadzano go w izolacji od świata, często w odległych jaskiniach. Był on częścią wewnętrznego procesu zwanego endurą, prowadzącego do śmierci ego. Słowo to brzmi podobnie do angielskiego czasownika ender, który oznacza znosić cierpliwie, pozostać silnym, wytrwać do końca. Zwieńczeniem endury były narodziny w świetle, potwierdzane specjalnym rytuałem. Ci, którzy dostąpili tego wtajemniczenia, odpowiedniego dla ludzi kultury tamtych czasów, stawali się gotowi do wyruszenia w parach, w świat, aby głosić Ewangelię i uzdrawiać chorych zgodnie z poleceniem, które wydał Jezus na końcu Ewangelii Marka. Katarscy dobrzy ludzie nie zawierali związków małżeńskich, aby móc w pełni poświęcić się swojej duchowej misji. Nie możemy jednak z tego wnioskować, że małżeństwo lub życie w związku partnerskim jest niewłaściwe dla kogoś, kto pragnie podążać ścieżką misteryjną i kto chce, aby wzrastał w nim wewnętrzny Chrystus, Immanuel. Z biblijnych Ewangelii nie można wprawdzie wyczytać, że Jezus był żonaty. Jednak istnieje wielu badaczy, którzy studiując inne teksty lub czytając księgę Akaszy, doszli do wniosku, że uczennica Jezusa, Maria Magdalena, była również jego partnerką. Możemy się zastanawiać, czy tak było w istocie, jednak informacje te nie mają żadnego znaczenia dla podążania ścieżką duchową. Najważniejszą sprawą w chrześcijańskich misteriach jest wewnętrzne ukierunkowanie i nie ma żadnego znaczenia, czy kandydat pozostaje w związku małżeńskim lub w jakimkolwiek innym związku miłosnym. Nie musi również izolować się od świata, ponieważ radząc sobie z wyzwaniami i przeszkodami, które pojawiają się w jego życiu codziennym, uwalnia niezbędną siłę wewnętrzną. Ważne jest, aby w jego życiu odbyły się duchowe zaślubiny, o których możemy przeczytać w biblijnej pieśni Salomona i w objawieniu świętego Jana. Najsłynniejszym dziełem poświęconym tej tematyce są najprawdopodobniej zaślubiny duchowe, które mistyk Jan van Rijsbroek 1293-1381 napisał na podstawie swoich wewnętrznych doświadczeń, prawdopodobnie między rokiem 1335 a 1340. Wbrew obiegowym opiniom, dzieło to nie powstało w odosobnieniu, lecz w tętniącej życiem Brukseli. Jan van Rijsbroek pracował tam przez 25 lat jako kanonik, zanim odszedł na emeryturę i rozpoczął kontemplacyjne życie klasztorne. Jan van Rijsbroek znajdował się zatem na samym dole w hierarchii rzymskiego kościoła. Jednak jego mistyczne pisma już za jego życia były znane i cenione. Nie doświadczył on twardego oporu ani złego przyjęcia, z jakimi zmagać się musiało wielu innych znanych mistyków. Wynikało to nie tylko z jego przyjaznej osobowości, lecz również z tego, że swoje odkrycia sformułował w taki sposób, aby pasowały do ortodoksji jego czasów. Pan młody nadchodzi. Książeczka Zaślubiny duchowe dotyczy rozwoju miłości do Boga w człowieku i bazuje na strukturze zaczerpniętej z czteroczęściowego biblijnego wersetu Ewangelii Mateusza. Spójrzcie, Pan młody idzie. Wyjdźcie, aby go spotkać. Dzisiejszym językiem fragment ten możemy wyrazić następująco. Po pierwsze, spójrzcie, upewnijcie się, że wasza obserwacja jest czysta, że jesteście świadomi siebie, wolni od osądów i identyfikacji. Jeśli przyklejamy łatki komuś lub czemuś, nie widzimy rzeczy takimi, jakie są naprawdę. Po drugie, Pan młody idzie. Odczujcie, że wewnętrzny Chrystus, Duch, zaczyna w was działać. Oznacza to kogoś zupełnie innego, kto popycha was w stronę całkowicie nowego rozwoju. Po trzecie, wyjdźcie, odpowiedzcie na zaproszenie, przygotujcie się, nie zasypiajcie, pracujcie z nową siłą życiową. Po czwarte, aby go spotkać, ufajcie, że wzajemne pojednanie prowadzi do radosnego i zbawiennego spotkania. Interpretując te cztery zdania, autor przedstawił trzy etapy życia duchowego. Etap życia czynnego, wewnętrznego i istotowego. W jego pismach możemy rozpoznać 12 bram wewnętrznej ścieżki. Chrześcijańska droga Jana van Rijsbroecka opiera się na oddaniu, na miłości do Boga, do tego innego w nas. Na wschodzie taka pełna oddania miłość nazywana jest bhakti jogą, a na zachodzie ścieżką mnicha. Oczywiście istnieje znacznie więcej ścieżek niż dwie wymienione przed chwilą. Ścieżka inicjacji została przedstawiona w bardziej szczegółowy sposób w niemieckojęzycznej powieści Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża, opublikowanej w 1616 roku w Strasburgu. Jej oryginalny tytuł brzmi Chemische Hochzeit des Christiani Rosenkreuz anno 1459. Miłość do Boga i człowieka odgrywa i tutaj bardzo ważną rolę, lecz równie ważne są wiedza i zdecydowanie. Jest to uniwersalna ścieżka, którą można nazwać chrześcijańsko-gnostycką i która jest szczególnie odpowiednia dla obdarzonej indywidualnością i intelektem zachodniego człowieka żyjącego w XXI wieku. Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża powstały na początku XVII wieku w uniwersyteckim mieście Tybinga, położonym w zachodnich Niemczech. Zostały stworzone przez grono luterańskich uczonych należących do koła tybińskiego, Tübingen Circle, dla którego wielką inspiracją był Tobiasz Hess 1558-1618. Dzieło to jest najbardziej głębokim manifestem klasycznych różokrzyżowców. Badania historyczne wykazały, że ten tajemniczy skrypt poświęcony ścieżce wtajemniczeń został napisany przez człowieka będącego również współautorem dwóch innych, wcześniejszych manifestów różokrzyżowców wydanych po łacinie. Tym człowiekiem był Johannes Valentin André 1586-1654. Siedem etapów ścieżki przedstawiono w alchemicznych godach jako siedem dni. Oczywiście w rzeczywistości nie chodzi o siedem następujących po sobie 24-godzinnych okresów, ponieważ codzienne kroczenie ścieżką misteryjną zajmuje praktycznie całe życie. Nie ma tu żadnej gwarancji na powodzenie. Jedyne, co możemy zrobić, to przygotowywać się i być skoncentrowanym oraz uważnym. Tajemniczenia w misteria nie mogą zostać wymuszone, lecz przychodzą jako dar, gdy uczeń duszy jest na nie gotowy. Mimo że na wewnętrznej ścieżce występują pewne kamienie milowe, dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, że rozwój wewnętrzny trwa nieprzerwanie. Dlatego książka Głos Ciszy mówi o niekończącym się końcu. 7 dni. 7 dni opisanych w alchemicznych godach koresponduje między innymi z 7 dniami stworzenia z Księgi Rodzaju, z prologiem Ewangelii Jana, z 7 słowami Jezusa na krzyżu oraz z 7 listami, które Jan napisał na Patmos do 7 kościołów w Azji, odnoszącej się do świata zmysłowego, opisanych w Księdze Objawienia Jana. 7 stadiów alchemicznych godów można opisać następująco. Pierwsze – otrzymanie zaproszenia. Drugie – podjęcie właściwych decyzji. Trzecie – ważenie. Czwarte – pozwalanie na powolne umieranie starej świadomości. Piąte – pozwalanie na wzrost nowej świadomości. Szóste – urzeczywistnienie transformacji. Siódme – bycie strażnikiem. Symboliczna historia rozpoczyna się wieczorem przed Wielkanocą, w dzień poprzedzający świętowanie zmartwychwstania wewnętrznego człowieka. Bohater opowieści, Chrystian Różokrzyż, zastanawia się głęboko nad wielkimi tajemnicami i przygotowuje się do przyjęcia czystego, prześnego chleba w harmonii z ukochanym barankiem paschalnym, będącym symbolem wewnętrznego Chrystusa. Ten przaśny chleb jest więc oznaką odnowionego stanu bycia, do którego dochodzi skutek transfiguracji, przemienienia i jest również nazywany chlebem żywota. Niespodziewanie zrywa się gwałtowna burza, pod wpływem której niemal rozpada się jego maleńki dom w górach. Potem czuje, że ktoś klepie go w ramię. Odwraca się i widzi anielską, uskrzydloną postać kobiecą w niebieskiej szacie, usianej złotymi gwiazdami. Wstrząśnięty do głębi Chrystian otrzymuje od niej list z zaproszeniem na królewską ucztę weselną. Następnie niebiańska wysłanniczka znika przy akompaniamencie trąby, w równie enigmatyczny sposób, w jaki się pojawiła. Chrystian Różokrzyż, znany także jako CRC, tak to opisuje w swojej magicznej autobiografii. W lęku i drżeniu podszedłem do listu, a był on tak ciężki, że nie mógłby być cięższy, nawet gdyby był ze szczerego złota. Kiedy go pilnie oglądałem, zauważyłem niewielką pieczęć, jaką był zapieczętowany. Był w niej odciśnięty delikatny krzyż z napisem In hoc signo plus vinces. Na widok tego znaku poczułem ulgę, bo uświadomiłem sobie, że pieczęć taka nie byłaby miła diabłu i nie nadawałaby się dla niego do użytku. Toteż ostrożnie otworzyłem list. W środku na niebieskim polu złotymi literami napisane były następujące wiersze. Dziś, dziś, dziś królewski ma być ślub. Jeśliś dla niego zrodzony, do radości przez Boga przeznaczony, to możesz wspiąć się na górę, gdzie 3 świątynie królują i tam podziwiać ten cud. Bądź czujny w tej potrzebie. Skrzętnie badaj samego siebie. Jeśli nie obmyjesz się pilnie, ślub zaszkodzi ci nieomylnie. Szkodę poniesie, kto stąd odbierze. Kto jest zbyt lekki, niechaj się strzeże. Pod spodem widniało. Sponsus et sponsa. Pan młody i panna młoda. Warunki. Mimo że Chrystian Różokrzyż długo i starannie przygotował się na zaproszenie na alchemiczne gody, nie spodziewał się, że aby móc wziąć udział w weselu, będzie musiał spełnić określone warunki.
Myślał tylko, że będzie mile widzianym gościem, ale teraz zaczął poważnie wątpić w to, czy będzie w stanie sprostać wymaganiom. Z pewnością jest on szczerze poszukującym, uduchowionym człowiekiem, lecz gdy dokładnie przygląda się sobie, widzi, że nie jest jeszcze wolny od grzechu. Jego koncentracja na życiu duchowym jest niepełna. Pozostaje jeszcze w dużej mierze ignorantem, a jego praktyka jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Lecz właśnie dlatego jest idealnym kandydatem. Z pewnością nie musimy najpierw wykazać się doskonałością, żeby podążać duchową ścieżką. Kroczenie ścieżką jest dążeniem do zjednoczenia z duchem, dzięki któremu w naszej duszy może się objawić doskonałość zgodnie z poleceniem, które Jezus dał swoim uczniom. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. O obchodach zaślubin króla z królową lub księcia z księżniczką możemy przeczytać nie tylko w alchemicznych godach, ale i w wielu innych opowieściach, baśniach i historiach. Czytamy w nich między wierszami o wykuwaniu jedności pomiędzy duszą a duchem, między odnowioną świadomością a boską istotą, związaną bezpośrednio z planem Boga, ze słowem Ojca. Dwoje może więc stać się jednością, co zostało ukazane również w narracji, na przykład czarodziejskiego fletu Mozarta, w bajkach o Kopciuszku, śpiącej królewnie, królewnie Śnieżce, czy w baśni Goethego o zielonym wężu i pięknej lilii. Dusza lub świadomość postrzegana jest jako energia żeńska, receptywna, przyjmująca, a umysł jako energia męska, twórcza. Chrystianowi Różokrzyżowi, który symbolizuje oddaną osobowość ucznia duszy, pozwala się zostać świadkiem wspomnianego powyżej procesu zjednoczenia. Doświadcza on fundamentalnej przemiany i ostatecznie zdobywa kwalifikacje uprawniające go do współpracy przy realizacji boskiego planu stworzenia, słowa, które było na początku. Następnie, w wyniku rewolucyjnego procesu, jego osobowość, dusza i duch łączą się w jedną potężną całość, do której odnoszą się słowa Koheleta. Powróz potrójny niełatwo się zerwie. Uniwersalny proces odnowienia polegający na zjednoczeniu duszy, ducha i ciała możemy również z łatwością rozpoznać w historii z drugiego rozdziału Ewangelii Jana, w której Jezus na weselu w Kanie zamienia wodę w wino. Jeśli potraktować opowieść o weselu w Kanie dosłownie, jest ona trochę dziwna, podobnie jak historia opisana w alchemicznych godach. Mogłoby się wydawać, że Jezus chciał zyskać popularność wśród wesołych imprezowiczów z Galilei i zadziwić ich, udając czarownika zdolnego do przemienienia wody w wino, aby jeszcze bardziej przytępić ich świadomość. Ten, kto wykonuje takie sztuczki, aby się wykazać, nie czyni siebie wiarygodnym prorokiem Boga. Czyste siły o wysokich częstotliwościach. W historii tej nie chodzi jednak o toksyczny napój wątpliwej jakości powodujący nietrzeźwość, lecz o świeży sok z owoców żywej winorośli, symbolizujący czyste substancje astralne, które mogą oczyścić system ludzki i go odnowić. Jest nim Duch Święty. Te czyste siły o wysokich częstotliwościach udostępnia Jezus gościom zaproszonym na duchowe zaślubiny. Jezus sam przeżył te alchemiczne gody i dlatego może mówić: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Fakt, że Jezus dokonuje alchemicznej przemiany jest pierwszym znaczącym dowodem na to, że osiągnął nowy poziom rozwoju. Dlatego jest powiedziane, że ta szczególna przemiana ma miejsce trzeciego dnia. Umysł, dusza i osobowość Jezusa stanowią teraz nową harmonijną trójcę. Obrazem tej trójcy jest pasażer jadący powozem konnym, powożonym przez woźnicę. Woźnica, symbol duszy, czyni to, czego oczekuje od niego pasażer, czyli duch. A koń, będący symbolem osobowości, porusza się w kierunku wskazywanym przez woźnicę. Sześć kamiennych stągwi można uznać za sześć emanacji sześciu dni stworzenia z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, prowadzących wspólnie do siódmego dnia szabatu, w którym Bóg odpoczywa, a autonomiczny człowiek może dokończyć stwarzanie. W historii tej wymienione są trzy substancje. Kamień, z którego wykonane były stągwie, woda i wino. Możemy je postrzegać jako symbole odpowiednio osobowości, duszy i ducha. Psychiatra i pisarz Maurice Nicole 1884-1953, uczeń ezoterycznych nauczycieli Georgia Gurdzijewa i Piotra Uspińskiego, w swej książce The New Man, Nowy Człowiek, łączy te trzy substancje z poziomami rozumienia tekstów duchowych. Według niego kamień odnosi się do dosłownego odczytywania tekstów duchowych. Taka dosłowna interpretacja może być cenna, ale jest bardzo ograniczona. Teksty duchowe są duchowe, ponieważ kryje się za nimi także wyższa rzeczywistość, dostępna jedynie dla osób obdarzonych wewnętrznym zrozumieniem. Dla nich istnieje nie tylko twarda forma kamienia, lecz również płynąca woda, w której jeszcze nie wszystko jest wyraźnie widoczne, lecz jest to poziom zrozumienia, na którym forma zewnętrzna się wycofuje. Trzeci, najwyższy poziom odnosi się do życia w oparciu o nowe wewnętrzne pojmowanie, które stale wzrasta. Wewnętrzna doktryna stała się własnością krwi i dlatego jest symbolizowana przez wino. Trzy etapy o charakterze uniwersalnym. Trzy wspomniane etapy, kamień, woda i wino, mają charakter uniwersalny i dlatego można je znaleźć we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich tradycjach. Musimy również pamiętać, że nie wszystkie te triady oznaczają to samo. Z natury znamy stadium gąsienicy, poczwarki i motyla. W procesie produkcji chleba mamy ziarno, ciasto i gotowy chleb. Wodę znamy w trzech stanach skupienia – lodu, cieczy i pary. W tradycji alchemicznej wyróżniamy trzy stadia – nigredo – czernienie, albedo – bielenie i rubedo – czerwienienie. W baśni o królewnie Śnieżce te trzy fazy są również potencjalnie obecne, ponieważ Śnieżka ma włosy czarne jak heban, skórę białą jak śnieg i usta czerwone jak krew. W systemie średniowiecznego rzemiosła także wyróżniano trzy etapy – ucznia, czeladnika i mistrza. W zaproszeniu na alchemiczne gody otrzymanym przez Chrystiana Różokrzyża czytamy o trzech świątyniach. Namiot świątynny ludu Izraela i świątynia żydowska w Jerozolimie również składały się z trzech części – dziedzińca, miejsca świętego i najświętszego. W książce Głos Ciszy Helena Bławacka wspomina o trzech salach – sali ignorancji, sali nauki i sali mądrości. Trzej mędrcy ze wschodu niosą z sobą trzy dary: złoto, kadzidło i mirwę. Jezus mówi o drodze, prawdzie i życiu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian wspomina o trzech fazach wiary, nadziei i miłości. Jan van Rijsbroek pisze o życiu czynnym, wewnętrznym i istotowym. A klasyczni różokrzyżowcy z XVII wieku w swoim pierwszym manifestie Wezwanie Braterstwa Różokrzyża Fama Fraternitatis RC podsumowali proces odnowy duchowej w następujący sposób. Z Boga rodzimy się, w Jezusie umieramy, przez Ducha Świętego odradzamy się.